Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Bydgoszczy w środę odbyła się druga część obchodów 30. rocznicy powstania Radia Maryja. Rozpoczął je występ Orkiestry Koncertowej Wiktoria. Centralnym punktem była msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk. Na wstępie słowo do rodziny Radia Maryja skierował ksiądz kanonik Józef Orchowski, kustosz bydgoskiego sanktuarium. Nawiązał także do początków katolickiej rozgłośni.
Założycielem i siłą napędową Radia Maryja był wówczas 20-letni kapłan, kapłaństwie oczywiście, redemptorysta Tadeusz Rydzyk, który przybył do Torunia z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Wówczas czerpał od Jezusa Eucharystycznego i Maryi moc, aby 8 grudnia 1991 roku wyemitować pierwszy program ewangelizacyjny przez przekaźnik znajdujący się na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy. W tym roku przeżywa złoty jubileusz kapłaństwa. I dlatego otaczamy ojca dyrektora wraz z współbraćmi redemptorystami pracującymi w Toruniu modlitwą, miłością za wielki dar dany na trudne czasy.
W homilii ordynariusz diecezji bydgoskiej ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk nawiązał do przypadającej w środę uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja pomaga nam odzyskać duchowe piękno dzieci bożych. Ilekroć odrzucamy grzech, stajemy się do niej podobni, podkreślił ksiądz biskup.
Za każdym razem, kiedy ogarnia nas smutek po popełnieniu grzechu, właśnie spojrzenie na Maryję, niepokalanie poczętą, niech nam przypomina, że zanim zaistniał grzech, któremu się poddaliśmy, to każdy z nas istniał w pragnieniu Boga, w Jego zamiarze, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Każdy człowiek, każdy z nas, nawet ten najbardziej zniszczony, można powiedzieć upodlony, poniewierany. Ale Maryja nie jest nam dana jedynie jako ikona, abyśmy podziwiali ją z ukrytym może w sercu żalem, że jej się udało, a my ciągle musimy się zmagać ze swoją słabością. Ona jest dla nas ikoną celu. Kiedyś będziemy tak piękni jak ona. Takich nas chce Bóg, nasz Stwórca.
Mamy za co dziękować. Bóg przez ręce Maryi uczynił wiele cudów, podkreślał podczas uroczystości ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, który następnie odmówił też akt oddania się Matce Najświętszej.
Musimy być mocni Bożą mocą. Mało tego, iść dalej, innych umacniać, rozświetlać umysły, rozpalać serca do miłości, umysły do prawdy. To jest nasze zadanie i rodzina Radia Maryja właśnie. Od dziecka małego, ile razy mówimy w radiu, ja już do znudzenia to powtarzam. Czytasz i stajesz się mądrzejszy, ale czytaj mądre rzeczy. Polskie, a nie polskojęzyczne. Katolickie, a nie jakieś dziwaczne. Czytaj, studiuj. Do dobrych szkół i uczelni posyłajcie dzieci. I to będzie przyszłość.
Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz przekazał na ręce ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka specjalny medal jako uhonorowanie całej rodziny Radia Maryja. Także wspólnota Wojownicy Maryi przekazała w darze różaniec. Przypomnijmy, Radio Maryja rozpoczęło nadawanie w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 1991 roku. Początkowo audycje docierały do słuchaczy z okolic Toruń i Bydgoszczy. Dzięki przekazowi satelitarnemu i internetowemu dziś rozgłośnie odbierana jest na całym świecie. Sejm rozpoczął w środę pracę nad projektem o tak zwanym funduszu kompensacyjnym szczepień. Według przepisów pacjentowi będzie przysługiwało świadczenie kompensacyjne, gdy w wyniku szczepienia do 3 lat od przyjęcia preparatu pojawią się działania niepożądane. Chodzi m.in. o sytuację, gdy potrzebna jest hospitalizacja przez co najmniej 14 dni albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny wymagający na przykład wizyty na SOR-ze. Źródłem finansowania funduszu będą m.in. wpłaty firm farmaceutycznych i hurtowni, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek. Podczas sejmowej debaty pozytywne wobec przepisów stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawił poseł Bolesław Piecha. Wiceszef Komisji Zdrowia wyjaśnił, na jakie kwoty odszkodowania mogą liczyć zaszczepieni.
Ono jest rozpisane w określonych ciężkościach tego niepożądanego odczynu szczepiennego. I wynosi w związku z tym, jaki jest przebieg tego zjawiska, ile dni wymaga hospitalizacja i wynosi od 3000 w przypadku krótkiego pobytu na SOR-ze lub izbie przyjęć, bez konieczności hospitalizacji 3000 zł, a później zgodnie z ciężkością przebiegu, która skutkuje najczęściej długością pobytu w oddziałach szpitalnych, do 100 tysięcy, jeżeli ten pobyt był dłuższy niż 120 dni. I tu jest też uwaga, czy on może być w jakiś sposób podwyższony. Tak, może być podwyższony w przypadku, gdzie na skutek tego niepożądanego działania poszczepiennego była wymagana operacja.
W projekcie nie regulowano kwoty w przypadku zgonu. To są sprawy indywidualne i powinien je miarkować sąd, wyjaśnił Bolesław Piecha. Dodał, że przepisy umożliwiają uzyskanie świadczenia bez konieczności odwoływania się do sądów, ale jednocześnie nie zamykają drogi sądowej. W przyszłym tygodniu do Sejmu powinien trafić projekt ustawy zapewniający płynność finansową firmom górniczym, poinformował o tym Piotr Pyzik. Wiceminister aktywów państwowych w Katowicach spotkał się w środę z górniczymi związkami zawodowymi. Strony rozmawiały o efektach negocjacji dotyczących programu restrukturyzacji górnictwa z Komisją Europejską. Na konferencji prasowej wiceminister Pyzik zaznaczył, że zakończony proces prenotyfikacji tego programu nie oznacza zgody Komisji Europejskiej na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń. Wiceszef resortu aktywów liczy, że wszystko zakończy się jednak sukcesem po przeprowadzeniu wniosku notyfikacyjnego, który formalnie zostanie złożony w styczniu. Niezależnie od tego, rząd ma podjąć działania zabezpieczające płynność spółek węglowych w przyszłym roku.
Ustawę mamy już właściwie dopieszczoną. Będzie przedstawiona KPRM-ie w czwartek. Chcemy pójść ścieżką poselską, bo ona jest najkrótsza i wydaje się z punktu widzenia załatwienia sprawy najbardziej efektywna w realizacji. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zrobi wszystko, żeby ta ścieżka legislacyjna była jak najkrótsza, jak najprostsza i będzie zachowana płynność. Liczę na to, to jest działanie, które musi podjąć polski parlament, a nie moja skromna osoba. I myślę, że końcem stycznia te rozwiązania staną się legalne.
Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz sprecyzował, że według informacji rządu ustawa ma umożliwić zawieszenie spłaty zobowiązań spółek węglowych wobec Polskiego Funduszu Rozwoju oraz zaległości wobec ZUS-u.
Bo to są znaczące pieniądze, które Polska Grupa Górnicza musiałaby zacząć zwracać już od stycznia tego roku. Teże rozwiązania, dopóki nie będzie notyfikacji, no to pozwolą jeszcze górnictwu trwać. Natomiast co będzie z notyfikacją? Zobaczymy. Ponoć jest wola co do zasad, to niejako zostało podtrzymane, że zasady dotyczące subsydiowania i pomocy publicznej do wydobycia i na likwidację będą. Natomiast pewnie jak to zawsze jest, no diabeł będzie tkwił w szczegółach. Rząd jest optymistycznie nastawiony do tych negocjacji notyfikacyjnych. My trochę mniej.
Podstawą polskich propozycji dotyczących pomocy dla górnictwa są zapisy umowy społecznej, podpisanej w maju bieżącego roku przez przedstawicieli rządu i górnicze związki zawodowe. Dokument m.in. określa tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego do końca 2049 roku. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch rozmawiał z sekretarzem Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksiejem Daniłowem. Jak relacjonował, Ukraińcy są zdeterminowani bronić swojej suwerenności. Oczekują wsparcia od Zachodu. Potrzebna im jest pomoc wojskowa i polityczna. Soloch wyjaśnił, że rozmowa odbyła się po wczorajszej telekonferencji Biden-Putin i przed rozmową prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Joe Bidenem. Koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy była głównym tematem tych rozmów. Szef BB powiedział, że konwersacja Biden-Putin była ważna, ale nie przyniosła ostatecznych rozstrzygnięć. Paweł Soloch ocenił, że była określeniem własnych pozycji.
Wiemy, czego jakby oficjalnie, przynajmniej to co na głos mówią, są Rosjanie, prawda, chcieli formalnych gwarancji, że Ukraina nie znajdzie się w NATO, to wyznaczenie tych czerwonych linii. Wiedzieliśmy wcześniej i dobrze się stało, że zostało to potwierdzone w sposób już publiczny przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, że przynajmniej nie będzie żadnego gestu, żadnego aktu gwarantującego Rosji to, że Ukraina nie będzie kiedyś członkiem NATO, bo o tym decydują sami sojusznicy i kraj zainteresowany.
Amerykanie dali też Rosjanom sygnał, że gdyby doszło do konfliktu, są przygotowani, by na prośbę ze strony państw flankowych NATO zwiększyć obecność amerykańską. Jednak sprawa nowych restrykcji pozostała w sferze deklaracji. W środę Izba Reprezentantów przegłosowała projekt nowego budżetu obronnego. Nie znalazły się tam poprawki nakładające nowe sankcje przeciwko Nord Stream 2, ani pakiet sankcji przeciwko Rosji. Przyjęcie ustawy przez Senat spodziewane jest jeszcze w tym tygodniu. Olaf Scholz został nowym kanclerzem Niemiec. W Bundestagu zyskał poparcie 395 posłów, przeciw było 303, a 6 osób wstrzymało się od głosu. Następnie polityk odebrał nominację z rąk prezydenta Franka Waltera Steinmeiera i złożył przysięgę. Oznacza to, że oficjalnie stoi już na czele rządu koalicyjnego, w którego skład wchodzą trzy partie – SPD, Zieloni oraz FDP. Tym samym zakończyła się trwająca 16 lat era kanclerz Angeli Merkel. Politolog dr Piotr Gawryszczak podkreśla, że niemiecka umowa koalicyjna stanowi istotne zagrożenie dla jedności Unii Europejskiej. W tym kontekście wskazuje na plan federalizacji wspólnoty.
Federalizacja Europy czy Unii Europejskiej na razie to jest jeszcze bardziej niebezpieczne, ponieważ ma to prowadzić do powstania IV Rzeszy Niemieckiej. Bo jeśli federalizacja Unii Europejskiej, no to wiadomo, że państwa członkowskie nie stanowią wtedy podmiotu tego tworu, tylko rzeczywiście decyzje będą zapadały w najsilniejszym państwie, czyli w Niemczech, w Berlinie, więc IV Rzesza Niemiecka jest przygotowywana przez nowy rząd niemiecki. Rząd polski powinien stawiać twarde weto już dzisiaj, nie czekając na to, co będzie jutro.
Mianem niebezpiecznej utopii politolog określił również chęć uzyskania do 2030 roku 80% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Jak wskazał, plany te doprowadzą do drożyzny oraz zawirowań na rynku energetycznym. W przypadającą w środę uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny ojciec święty Franciszek spotkał się z wiernymi w Watykanie na modlitwie Anioł Pański. W swoim rozważaniu papież podkreślał, że anioł w zwiastowaniu nazywa Maryję pełną łaski, co znaczy, że jest ona wolna od zła i grzechu. Maryja, jak mówił, była nie tylko zaskoczona, ale i zmieszana tym pozdrowieniem. Nie wpadła w samozadowolenie i nie wywyższała się, bo w swojej pokorze wiedziała, że wszystko otrzymała od Boga. Ojciec Święty wskazywał, że była wolna od swego ja i całkowicie zwrócona ku Bogu i ku innym. Papież zachęcał przy tym wiernych, by wzorem Matki Bożej w sposób pokorny i radosny kierowali swój wzrok na Boga i bliźniego, którego spotykają.
Prośmy dzisiaj Matkę Bożą o łaskę, aby uwolniła nas od mylnego przekonania, że Ewangelia to jedno, a życie to drugie. Aby rozpaliła w nas entuzjazm dla ideału świętości, który nie jest kwestią świętoszkowatości i świętych obrazów, lecz przeżywania każdego dnia tego, co nas spotyka w sposób pokorny i radosny, wolny od nas samych, ze wzrokiem zwróconym ku Bogu i ku bliźniemu, którego spotykamy. Proszę, nie traćmy odwagi. Pan dał nam wszystkim dobrą tkaninę, abyśmy mogli wplatać świętość w nasze codzienne życie.
Wcześniej przed świtem Ojciec Święty modlił się na Placu Hiszpańskim, a potem w Bazylice Matki Bożej Większej. Jego modlitwa miała charakter prywatny. Watykan poinformował, że papież modlił się o wyzdrowienie chorych i za narody cierpiące z powodu wojen i kryzysu klimatycznego, a także o nawrócenie. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.